Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W Mówi Nauka zajmiemy się dzisiaj wzrokiem, a dokładnie Międzynarodowym Centrum Badań Oka. O naszych oczach i centrum opowie jeden z założycieli, profesor Maciej Wojtkowski.
Mówi Nauka.
Zanim przejdziemy do pytań o Międzynarodowe Centrum Badań Oka, to takie pytanie wstępne. Może o taką ogólną diagnozę, bo jak się przygotowywałam i zastanawiałam, jak to teraz wygląda, pomyślałam sobie, że i starzejące się społeczeństwo, ale też, jak mi się wydaje, pandemia i nasze doświadczenia online'owe. I to wszystko się przekłada, mam wrażenie, i na wysyp jakichś suplementów, diety, które mają nam wzrok poprawić, ale też na kolejne powłoki w szkłach, na przykład korekcyjnych, które mają nam pomóc, czy robić barierę, jeżeli chodzi o komputery, ekrany, czy w ogóle nieść ze sobą dużo większy komfort. I takie pytanie ogólne, czy to jest tak w ostatnich kilku latach, że my jako Polacy może przede wszystkim widzimy coraz gorzej i zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę?
Tak naprawdę jest wiele różnych aspektów tego problemu. Wydaje się, że rzeczywiście ze względu na to, że wzrok jest naszym podstawowym zmysłem, którym komunikujemy się ze światem, cały czas w coraz bardziej intensywnym stylu życia będziemy oczywiście tego wzroku i tego zmysłu nadużywać. Ciągle mamy nowe wyzwania, których musimy się kierować rzeczywiście szybką reakcją, szybkim bodźcem i wzrok jest tutaj nieoceniony. Dlatego jest on narażony na coraz większe skutki tego rozwoju szybkiego cywilizacyjnego, naszego stylu życia takiego trochę szalonego, który mamy w Polsce. I w związku z tym i u młodych ludzi, u dzieci i u starszych widać, że coraz częściej pojawiają się te problemy wzrokowe. No, choćby to, jak popatrzymy na przystanek autobusowy, jeszcze kilka lat temu osoby, które podróżowały autobusem czy tramwajem, rozglądały się po prostu, spoglądały na wystawy sklepowe, na przejeżdżające auta. Ktoś może zerknął do góry na chmury, na drzewa okoliczne, a w tej chwili wszyscy wlepiają wzrok w komórki. I to jest plaga, zupełna plaga. No i to musi mieć tak naprawdę skutek w przyspieszonym metabolizmie oka, bo ta informacja jest coś takiego w fizyce jak zasada zachowania energii, która się przekłada również na informacje. Im więcej informacji tłoczymy do naszego mózgu, tym więcej wymagamy od naszego organizmu pracy. Więc ta cała maszyneria metaboliczna w oku musi intensywniej pracować, ma mniej czasu na regenerację, bo mało śpimy. Oglądamy do późna w nocy telewizję, Netflixy czy inne kanały. Później się szybko budzimy i znowu w ten wir wpadamy. Także to jest bardzo duże wyzwanie. Tak naprawdę chyba nikt nie rozumie do końca skutków, jakie są z tym związane. Nie ma też określonych warunków higienicznej pracy z urządzeniami tymi nowymi, które się pojawiają, bo właśnie nie znamy skutków. Więc to wszystko wymaga ciągłej kontroli, badań, żebyśmy my lepiej mogli zrozumieć, jaki wpływ współczesna cywilizacja ma właśnie na nasz organizm przez oddziaływanie z bodźcem wzrokowym. I tutaj potrzebne są również nowe terapie, tak nowe sposoby zapobiegania pewnym problemom, ale też wiedza, ogromna wiedza jest potrzebna o tych wszystkich mechanizmach, żebyśmy my mogli rozumieć, jakie skutki właśnie mogą przynosić nowe urządzenia.
Na białym koniu pojawia się Międzynarodowe Centrum Badań Oka. Proszę powiedzieć, jakie są takie kluczowe cele naukowe centrum?
Naszym celem, głównym celem jest wspomaganie wprowadzania nowych terapii leczenia oka. Wspomaganie przez rozwijanie nowych technologii, które pomagają właśnie farmaceutom, okulistom, biochemikom wprowadzić, zaaplikować nowy sposób leczenia oka. I to jest w tej chwili nasze nadrzędne zadanie, ale w przyszłości chcemy rozwinąć je również o ten aspekt właśnie prewencyjny, higieniczny, o to, żeby lepiej rozumieć, jak urządzenia wpływają na ten nasz metabolizm i w jaki sposób się chronić przed tym. I proponować takie rozwiązania technologiczne, które będą troszeczkę pomagać naszemu zmysłowi wzroku, budować taką tarczę ochronną, żeby ten wysiłek nie był nadmierny, żebyśmy nie użytkowali tego narządu zbyt szybko i później się nie zdziwili na starość, że niestety jesteśmy prawie ślepi albo mamy jakieś inne problemy neurologiczne, bośmy troszeczkę nadużywali sobie przyjemności kontaktu ze światem za pomocą wzroku. W tej pierwszej części budowania nowych technologii, to w tej chwili się przede wszystkim skupiamy na technikach obrazowych, czyli chcielibyśmy pokazać lekarzom czy ludziom, którzy wprowadzają nowe terapie, pokazać jakieś nowe znaczniki, my to nazywamy biomarkerami, które pozwolą im ocenić, czy ta terapia działa, czy nie. I to, co jest w tej chwili brakujące tak naprawdę w tym całym arsenale instrumentów, technologii właśnie badających oko, jest zrozumienie, czy te nasze fotoreceptory, czyli te komórki, które są czułe na światło, które reagują na światło, czy one działają prawidłowo, czy nie działają prawidłowo, czy one są już troszeczkę zużyte, czy może trzeba by je podregenerować, czy powinniśmy coś z nimi zrobić. I teraz jak wprowadzane są te nowe terapie, no to może moglibyśmy, mając takie instrumenty, ocenić, czy rzeczywiście jest efekt na tę całą maszynerię metaboliczną w naszym oku, która głównie będzie się właśnie przejawiać w przemianie światła na sygnały, które rozumie mózg. I to jest takie nasze główne zadanie. My te metody nazywamy metodami czynnościowymi, czyli chcemy sprawdzić, czy oko działa prawidłowo, czy nie, czy jego czynność jest prawidłowa, czy nie.
Rozmawiamy o Międzynarodowym Centrum Badań Oka. Do rozmowy z profesorem Maciejem Wojtkowskim wrócimy za chwilę.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Dzisiaj mówimy o tym, co dotyczy coraz większej grupy ludzi. Profesor Maciej Wojtkowski z Międzynarodowego Centrum Badań Oka cały czas z nami. Kilka minut temu była mowa o nowych terapiach. Doprecyzujmy, o jakie nowe terapie chodzi.
Mówi nauka.
Naukowcy na całym świecie coraz lepiej rozumieją właśnie maszynerię biochemiczną, która jest wokół. Ona jest bardzo złożona. To jest niesamowicie wyewoluowany narząd i ma bardzo, bardzo bogaty system metaboliczny i tam te wszystkie oddziaływania białek ze sobą, ta cała ścieżka chemiczna, która jest, prowadzi do widzenia, nazwana cyklem widzenia, no jest już całkiem dobrze poznana, ale nie ma możliwości regulacji tego. I teraz się wprowadza właśnie sposoby na regulowanie tego cyklu, czyli na ingerowanie w jakiś fragment tego cyklu widzenia, czyli tej całej drabiny reakcji chemicznych i na przykład poprawianie któryś z elementów. W przypadku chorób genetycznych może po prostu któregoś elementu brakować i wtedy trzeba uzupełnić te białka przez terapie genowe. Można podać jakieś leki, które będą w jakiś sposób oddziaływać na te białka, które będą je wygaszać albo pobudzać do działania. Można w końcu przeszczepiać, hodować fragmenty tkanki i wszczepiać je do oka i łączyć z istniejącą tkanką po to, żeby wymieniać już te uszkodzone fragmenty i dalej przywracać je do funkcji. W jakichś skrajnych przypadkach to jest leczenie ślepoty przez na przykład fotouczulanie innych komórek, które są w oku, niekoniecznie fotoreceptorów, których już tam nie ma, po to, żeby pacjent mógł zacząć odbierać jakieś bodźce wzrokowe. Czyli mamy szereg różnych bardzo ciekawych nowych terapii i te terapie, ich skuteczność i możliwość wprowadzenia w dużej mierze zależy od tego, czy będziemy w stanie ocenić ich działanie. I to jest właśnie nasza rola, żeby mając tę wiedzę, współpracując właśnie ze szpitalami, z biochemikami, umieć takie metody wprowadzić. I my tutaj mamy bardzo, bardzo dobrą sytuację, bo naszym bardzo bliskim współpracownikiem jest profesor Chris Palczewski, który pracuje w Uniwersytecie w Kalifornii, Irvine, i który ma grupę właśnie farmakologiczną, biochemiczną, która rozumie te procesy bardzo dobrze. Mamy bardzo silny ośrodek współpracujący z nami, będący naszym strategicznym partnerem, którym jest Institute of Ophthalmology w Londynie, to jest przy University of College London, jednym z najlepszych uniwersytetów brytyjskich. I ta jednostka jest również bardzo blisko związana z największym szpitalem okulistycznym, Moorfields Eye Hospital, który również mieści się w Londynie. To jest największy europejski szpital okulistyczny. I mamy po prostu dostęp do naukowców, którzy pracują nad tymi nowymi terapiami, którzy są gotowi sprawdzać z kolei nasze metody, nasze urządzenia.
Dopytam jeszcze o te nowe terapie, o których pan profesor mówił. Czy będzie to możliwe w kontekście kilkunastu lat, że na przykład krótkowzroczność zostanie wyeliminowana?
No, to jest trudne pytanie, bo to jest wdrożenie z fusów oczywiście. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, dlaczego taka epidemia krótkowzroczności na świecie się pojawiła, szczególnie w młodej populacji, w krajach rozwiniętych. Wydaje się, że są jakieś korelacje właśnie z brakiem dostępu do światła dziennego przez to, że nasza uwaga jest ciągle absorbowana przez urządzenia. Jest wiele różnych hipotez, one są w tej chwili sprawdzane. Wydaje się, że w końcu znajdziemy sposób na zapobieganie tak naprawdę, a my jako tutaj Instytut Technologiczny będziemy się starali opracować takie metody, które będą jakby nakładkami na systemy wizyjne, które w sposób może bezpieczniejszy będą dostarczać na tę informację do naszego oka. I tutaj poszukujemy różnych nowych możliwości, nowych rozwiązań. Na przykład odkryliśmy jakiś czas temu, że możemy widzieć światło podczerwone, odbierać je jako normalne światło widzialne, tylko że ono musi być uformowane w krótkie impulsy. No ale takie światło podczerwone troszeczkę inaczej pobudza nasze fotoreceptory i teraz badamy, czy to jest korzystniejsze, czy nie dla człowieka. Ale to jest jeden tylko z przykładów, tak? Jest dużo więcej możliwości, jakie daje współczesna technologia z nowymi laserami, źródłami światła, które być może umożliwią, czy systemami holograficznymi, które umożliwią troszeczkę efektywniejsze dostarczanie tej informacji do naszych oczu, może bardziej właśnie pobudzając widzenie trójwymiarowe, bardziej pobudzając akomodację w taki mądry, praktyczny sposób. No i wtedy wydaje się, że powinniśmy się pozbyć tego problemu. No ale to musi być zbadane, to potrzeba troszeczkę czasu, żeby nad tym się pochylić i ośrodki, myślę, różne ośrodki na świecie będą nad tym pracowały. Chociaż takich ośrodków zajmujących się stricte okiem jest niedużo stosunkowo na świecie, więc my tutaj jesteśmy w bardzo dobrowym towarzystwie. W samej Europie to są tylko trzy lub cztery takie duże, większe jednostki, które są skupione tylko na takim zadaniu. Więc, ale to jest dla nas wyzwanie, tak, przed którym stoimy i coś musimy zrobić, żeby za parę lat było to możliwe.
Rozmawiamy o Międzynarodowym Centrum Badań Oka. Do rozmowy z profesorem Maciejem Wojtkowskim wrócimy za chwilę.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Dzisiaj o oczach, wzroku, nowych terapiach, a przede wszystkim o wyjątkowym na skalę światową Międzynarodowym Centrum Badań Oka. Mówi jeden z pomysłodawców i założycieli, profesor Maciej Wojtkowski.
Mówi nauka.
Jakie są teraz najbliższe plany wokół Międzynarodowego Centrum Badań Oka? Czy są jakieś kluczowe badania, czy to jakieś szersze plany? Jak to wygląda w najbliższym? Jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie?
No w tej chwili tak naprawdę my mamy rozwinięte dwie technologie, dość zaawansowane właśnie do analiz czynnościowych oka, które chcielibyśmy, żeby w przyszłości zastąpiły istniejące systemy tak zwane elektroretinografii, które są bardzo, bardzo niepraktyczne i bardzo rzadko używane. To jest 1% tak naprawdę w takiej normalnej, rutynowej, klinicznej działalności, że 1% pacjentów jest testowanych takimi urządzeniami, podczas gdy potrzeba jest dużo większa. A my chcielibyśmy wprowadzić urządzenia, które rzeczywiście będą dawały możliwości badania prawie każdego pacjenta. I pracujemy w tej chwili nad tym, eksplorujemy dwa mechanizmy fizyczne. Jeden to jest tak zwana fluorescencja ze wzbudzeniem dwufotonowym, gdzie pierwsze obrazy oka dostaliśmy właśnie w tym roku, opublikowaliśmy pracę, pierwsze na świecie w ogóle. I w tej metodzie możemy pobudzać po prostu selektywnie barwniki oka, które mówią nam o tym procesie metabolicznym, o tym cyklu widzenia. A druga metoda to jest taka tak zwana optoretinografia, czyli taki analog elektroretinografii, gdzie patrzymy na bardzo malutkie ruchy fotoreceptorów pod wpływem światła. I dzięki temu widzimy, czy fotoreceptor jest aktywny, czy nie. To są ruchy naprawdę maleńkie, bo to są dziesięciotysięczne części grubości włosa. Tak, niewielki jest ta zmiana grubości fotoreceptorów, ale jesteśmy w stanie to zobaczyć już żywego człowieka, nawet jeżeli się trochę rusza głową. Żeśmy opracowali na to specjalny metodę, specjalną obrazowania. I w tej chwili staramy się robić badania już na ochotnikach, żeby zidentyfikować właśnie te biomarkery, czyli te wskaźniki, które będą mówić o stanie ewentualnie chorobowym, czy jakiejś początku choroby, czy jakiś początku zaburzeń. Także to są te dwie rzeczy, nad którymi się przede wszystkim teraz skupiamy. Chcielibyśmy w ciągu najbliższych 2 lat tę technologię rozwinąć na tyle, żeby była gotowa już do takiego stanu waloryzacji, czyli właśnie tego testowania w klinice, powiedzenia lekarzom, czy to faktycznie będzie miało praktyczne przełożenie, czy nie. No i to jest oczywiście duża praca, to wymaga współdziałania wielu grup, bo to nie chodzi tylko o to, żeby pokazać samą technikę pomiaru, ale też żeby zrozumieć, jaka jest biologia, która odpowiada właśnie za takie, a nie inne zachowanie tych sygnałów. I dlatego współpracujemy tutaj w naszym instytucie. Mamy 5 grup badawczych, które są tylko dedykowane do tej pracy. I to są moja grupa, która zajmuje się właśnie rozwijaniem metod obrazowych, czyli optyką, druga grupa, która zajmuje się automatyką i robotyką, i 2 grupy biologiczne, które jedna to jest właśnie od elektronicznej retinografii, znają fachowcy, którzy wiedzą, jak badać te sygnały, które pojawiają się w oku elektryczne, i druga grupa to są biolodzy strukturalni, którzy rozumieją właśnie zachowanie białek w tych mechanizmów, które się dzieją wokół. No i w końcu mamy grupę również genomiki obliczeniowej, która nam może dostarczyć nowych narzędzi do analizy stanu genomów w komórkach w przypadkach, kiedy są nowe terapie aplikowane albo jakieś zmiany chorobowe obserwowane. Także to są zupełnie nowe metody właśnie analiz genetycznych typu badanie RNA na pojedynczej komórce, takie badania dynamiczne, w których można bardzo dużo powiedzieć o bieżącym stanie komórki, nie tylko określić jakby cały fenotyp, czyli taki obraz komórkowy, ale pokazać też zmienność taką niemalże z tygodnia na tydzień, co się w komórce może dziać. Także to są wszystko te projekty, które w tej chwili prowadzimy. I no, mamy nadzieję, że w ciągu 2 lat rzeczywiście te technologie bardzo mocno popchniemy do przodu, także będziemy gotowi sprawdzać je klinicznie.
Mam jeszcze na sam koniec prośbę do pana profesora. Może udałoby się udzielić kilku rad na temat takiej, nie wiem, higieny wzroku, bo pan profesor mówił na samym początku naszej rozmowy, że taki przykład, gdy siedzi na przystanku i wzrok wlepiony w telefon komórkowy, czy na przykład w tym momencie, jak siedzimy na przystanku, ćwiczenia akomodacji wzroku, typu patrzymy blisko, patrzymy daleko, w ogóle obserwujemy świat, to jest coś, co możemy sobie zrobić, co wpłynie pozytywnie na nasz wzrok, na nasze oczy?
Tak, definitywnie tak, bo jednak, no, tak jak mówię, to jest niesamowicie wyewoluowany organ, oko. I ono jest przyzwyczajone do warunków naturalnych. Często też grupy etniczne mają pewne różnice w metabolizmie, w zależności od otaczającej nas przyrody. Więc my jesteśmy tutaj zanurzeni w tej przyrodzie, I dokładnie pewne elementy naszego oka też odzwierciedlają to, co jest dookoła, to znaczy ile jest światła słonecznego, ile mamy zieleni, ile mamy śniegu i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko po prostu powinniśmy sobie taką higienę zachować, żeby jak najwięcej z tym światłem dziennym obcować i z przyrodą, która nas otacza w danej porze roku, po to, żebyśmy no, jakby przywracali ten stan naturalny metabolizmu oka. Oczywiście no, nie możemy całkowicie wyrzucić wszystkich urządzeń, które nas strasznie wspomagają w życiu codziennym, ale pamiętajmy, żeby od czasu do czasu sobie po prostu odpuścić i może lepiej niż sprawdzać jakiś nowy post na sieci społecznościowej czy w czytaniu jakiejś wiadomości, może lepiej ten czas spędzić po prostu medytując sobie chwilkę, myśląc o swoich sprawach i pozwalając oczom błądzić po okolicy.
Mówił profesor Maciej Wojtkowski, współtwórca Międzynarodowego Centrum Badań Oka.
Mówi Nauka.
To był program Mówi Nauka, kolejny za tydzień.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.